umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy czciciele męki pańskiej. Święty Augustyn powiedział, że Nowy Testament ukrywa się w Starym, a Stary w Nowym się wyjaśnia. I kluczem do zrozumienia Starego Testamentu jest osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stary Testament bowiem zawierał cień i obraz rzeczywistości, które Chrystus wypełnił swoim życiem i posłannictwem. Już apostołowie zauważyli, że wiele osób czy obrzędów starotestamentalnych było wprost zapowiedzią tego, czego Chrystus dokonał w swoim życiu. I przeciwnie, wiele osób czy obrzędów starotestamentalnych stało w opozycji do tego, czego Chrystus dokonał. Dlatego chciałbym w czasie tegorocznych kazań pasyjnych przedstawić kilka takich postaci, obrzędów i czy rzeczy starotestamentalnych i zestawić z Chrystusem i Jego męką. Czy to na zasadzie podobieństwa, czy przeciwieństwa. I głęboko wierzę, że takie porównanie pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć, co Chrystus dokonał, uczynił dla naszego zbawienia i równocześnie czego od Chrystusa możemy się uczyć. A zatem czas na pierwsze zestawienie. Moi kochani, spójrzcie oczyma wyobraźni na taki obraz, który pragnę dla was namalować. Ogród Getsemani na Górze Oliwnej, jest środek nocy. Księżyc w pełni rzuca jasne światło pomiędzy gałęziami drzew oliwnych. Nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, upadłszy na twarz, modli się. Jego ciało smagane jest dreszczami wynikającymi z czysto ludzkiego lęku przed niepewną przyszłością, w której pewna jest tylko jedna rzecz. Śmierć, przewidziana i zapowiedziana przez naszego Zbawiciela. Skrajne obciążenie psychiczne, trwoga pomieszana z poczuciem osamotnienia i ze świadomością zdrady, to wszystko sprawia, że twarz Boga człowieka zaczyna ociekać potem zmieszanym z krwią. Ta krew, której wielką ilość Zbawiciel za chwilę odkupi ludzkość, jest w tej cichej, nocnej scenerii przelana po raz pierwszy. Uczniowie zaś śpią, nieświadomi dramatu, jaki za chwilę się rozegra, śpią w najlepsze. A Chrystus modli się, miotany czysto ludzkimi uczuciami. W skrajnym wyczerpaniu błaga: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modli, ponieważ pragnie pozostać wierny woli Ojca. Bóg pozostał jego jedyną ostoją. Nie może bowiem już liczyć nawet na swoich przyjaciół, nawet na apostołów. A teraz przejdźmy do zupełnie innego ogrodu. Ogród ten jest skąpany w radosnych promieniach słońca, przepasany jest rzeką o krystalicznie czystej wodzie, która rozdziela się na cztery odłamy: Piszon, Gichon, Hiddekel i Perat. W ogrodzie tym rosną drzewa miłe z wyglądu i rodzące smaczny owoc oraz drzewo życia w środku tego ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Mowa tutaj oczywiście o Edenie, o ogrodzie rajskim, w którym Pan Bóg umieścił pierwszych ludzi, Adama i Ewę. Im to dał polecenie: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możecie spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść, bo gdy z niego spożyjecie, niechybnie umrzecie. Ale wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwiódł kobietę, aby złamała Boży zakaz. Zerwała zatem owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. On też złamał Boży zakaz. Chociaż Bóg powiedział: nie wolno wam jeść owoców z tego drzewa. Nie wolno. Człowiek jednak zjadł. Człowiek okazał nieposłuszeństwo względem Boga, względem Jego przykazań. Adam swoim nieposłuszeństwem zgrzeszył i w ten sposób ściągnął grzech na wszystkich swoich potomków. Drodzy bracia i siostry, raj na ziemi już kiedyś był. Pierwsi rodzice, którzy żyli w tym raju, żyli w przyjaźni z Panem Bogiem. Mieli bezpieczeństwo, mieli pod dostatkiem pokarmu, mieli nieskażone czystością powietrze, środowisko. Po prostu mieli wszystko. A jednak dali się oni zwieść szatanowi, że Pan Bóg musi coś przed nimi ukrywać. Że dlatego zabrania im spożywać owoce z drzewa poznania dobra i zła, bo widocznie jest zazdrosny o jakieś swoje przywileje, bo widocznie zazdrości człowiekowi, chce zamknąć mu drogę przed jeszcze większymi możliwościami. I chociaż byli wolni od cierpienia, chociaż mieli od Boga wszystko, chociaż żyli w harmonii z całym stworzeniem i z Panem Bogiem, to jednak złamali zakaz ustanowiony przez Stwórcę. Zjedli owoc zakazanego drzewa i w ten sposób okazali Bogu nieposłuszeństwo. Ale zamiast osiągnięcia jeszcze większych korzyści, których się spodziewali, srodze się zawiedli. Odkryli swoją nagość i hańbę. Zaczęli uciekać przed Panem Bogiem, który miał w zwyczaju codziennie przechadzać się po ogrodzie rajskim. Zniszczyli harmonię, jaką mieli między sobą. Zaczęli zrzucać winę jeden na drugiego. Świat stał się nieprzyjazny, a człowiek stał się istotą śmiertelną. Jego życie zostało odtąd naznaczone bólem i cierpieniem, a praca, która miała być błogosławieństwem, stała się dla niego przykrym obowiązkiem. Nieposłuszeństwo, jakie człowiek okazał Bogu, spowodowało, że musiał opuścić piękny ogród, ogród rajski, i zamieszkać poza nim, w ziemi, w świecie, który do dzisiaj nazywamy Łez-Padołem. Wielokrotnie chciał człowiek wrócić do tego raju o własnych siłach. Ale ilekroć chciał i wymyślał raj na ziemi, ilekroć wymyślał systemy doskonałej sprawiedliwości społecznej, pomijając Boga i Jego przykazania, tylekroć piękna idea, którą sobie namalował, szybko stawała się przestrzenią ludobójstw, nędzy i biedy, czego najlepszym przykładem jest chociażby komunizm. I właśnie do takiego świata przychodzi Syn Boży. Jako potomek Adama według ciała przyjął na siebie wszystkie konsekwencje jego nieposłuszeństwa. W przeciwieństwie do Adama, Chrystus nie miał wszystkiego. Sam powiada, że często nie miał gdzie głowy oprzeć, położyć. Często jego życie było w niebezpieczeństwie. I w końcu, jak każdy człowiek, doświadczał on bólu, cierpienia i śmierci. Ale Chrystus wybrał drogę posłuszeństwa. I o tym posłuszeństwie Jezusa bardzo pięknie pisze autor listu do Hebrajczyków. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Chociaż Jezus doświadczył okrutnej męki i śmierci, to jednak pozostał on wierny i posłuszny Bogu. A gdy wszystkiego dokonał, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla tych, którzy go słuchają. Dzięki swemu posłuszeństwu Jezus z mrocznego ogrodu oliwnego i z bolesnej góry Kalwarii został wywyższony po prawicę Boga, gdzie zostali mu poddani aniołowie mocy i zwierzchności, a swoim posłuszeństwem na nowo otworzył nam drogę do raju. Moi drodzy, na tym przykładzie doskonale widać, jak ewidentna jest różnica między Adamem a Chrystusem. Adam zgrzeszył nieposłuszeństwem, a Chrystus pomimo trwogi i lęku przed czekającą go kaźnią wołał: nie moja wola, nie moja wola, ale Twoja, Ojcze, niech się stanie. Sromotny grzech Adama, jego nieposłuszeństwo, Chrystus zgładził swoim posłuszeństwem. I można powiedzieć, że swoistą klamrą spiął on dzieje człowieka, kiedy to karę za przestępstwo zniósł przeciwieństwem powodu owej kary. Stąd też święty Paweł mógł napisać w liście do Rzymian: albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Kościół opiewa to dzieło Chrystusa, dziękując za nie Bogu, w słowach prefacji: On stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Czasem się może nam wydawać, że posłuszeństwo jest nie tylko niewykonalne, ale że jest wręcz nieopłacalne. Bo przecież patrzymy na innych ludzi, którzy mają na bakier z Panem Bogiem i Jego przykazaniami. A przecież powodzi im się bardzo dobrze. A my, którzy słuchamy Pana Boga i dajemy posłuch Jego przykazaniom, często mamy po prostu gorzej. Drogi czcicielu męki pańskiej, jeśli kiedykolwiek przyjdą do Ciebie takie właśnie myśli w Twoim życiu, to wówczas wracaj do tego przeciwieństwa, Adam Chrystus. Czy naprawdę chcesz się przekonać, do czego prowadzi nieposłuszeństwo Bogu? Możesz. Masz wolną wolę, wolny wybór. Tylko po co? Pomyśl o tym, co spotkało Adama i wszystkich jego potomków. Nie popełniaj tego samego błędu. Sztuka posłuszeństwa jest trudna. Jest ona czymś wymagającym, ale ona naprawdę się opłaca. I to Chrystus pokazał swoim życiem. Tylko wtedy Pan Bóg może nas zbawić, kiedy za Nim pójdziemy, kiedy dajemy posłuch Jego głosowi. Właśnie to codzienne, niezauważone przez nikogo posłuszeństwo jest najpiękniejszą ofiarą, jaką możemy złożyć samemu Bogu. O tym bardzo pięknie pisze siostra Faustyna w swoim dzienniczku, kiedy odnosząc się do życia zakonnego mówi, że właśnie wypełnianie reguły poleceń przełożonych jest tym, co Bogu się najbardziej podoba. Dlatego, że tutaj rezygnujemy nie tylko z czegoś, co mamy, ale właściwie z najcenniejszej rzeczy, jaką mamy, a właściwie, która nas stanowi. Z naszej wolności, z naszej wolnej woli. Dajemy Bogu tak naprawdę całopalną ofiarę z samych siebie. Niech Chrystus konający w Ogrójcu będzie dla nas wzorem posłuszeństwa Bogu, mimo wszystko, mimo bólu i cierpienia. Zwłaszcza w chwilach trudnych nauczmy się i powtarzajmy tę chrystusową, pełną posłuszeństwa i ufności modlitwę. Nie moja wola, nie moja wola, ale Twoja, Ojcze, niech się stanie. Amen.